Rozdział 10. Gabinecik w Tileriach. Pozostawmy Wilforta na paryskim trakcie, po którym pan Gerard pędzi na łeb na szyję kolaską zaprzężoną w trójkę najętych koni. I zajrzyjmy, minąwszy kilka tilerskich salonów, do małego gabineciku o łukowatym oknie. Gabineciku dobrze znanego. Upodobał go sobie Napoleon, później Ludwik XVIII, a dziś Ludwik Filip. Przebywać tam lubi. Tutaj Ludwik XVIII, siedząc przy orzechowym stole przywiezionym z Hartwell, który szczególnie sobie cenił, bo wielcy tego świata mają swoje dziwactwa, słuchał raczej lekceważąco, a zarazem coś notując na marginesie tomu Horacego w niechlujnej, aczkolwiek cenionej edycji Gryfiusa, słów siwowłosego mężczyzny lat około 50. Dostojnik ten, o rysach arystokratycznych i nienagannie ubrany, darzył wielką atencją wnikliwe uwagi filozoficzne jego królewskiej mości. — Powiedziałeś pan, — spytał król, — że jestem w najwyższym stopniu niespokojny, sir. — Doprawdy? Czyżbyś pan śnił dzisiejszej nocy o 7 krowach tłustych i 7 chudych? — O nie, wasza królewska mość, ten sen wróżyłby nam tylko 7 lat urodzaju i 7 lat głodu, a niedostatek nam nie zagraża pod rządami miłościwego pana, monarchy wielce przewidującego. — Jakiejż więc innej plagi mamy się spodziewać, mój kochany Blaka? — Najjaśniejszy panie, wszystko jak sądzę przemawia za tym, że z południa nadciąga burza. — Ach tak, drogi hrabio. Zdziwił się Ludwik XVIII. Wydaje mi się, że źle pana poinformowano. Przeciwnie, wiem z całą pewnością, że pogoda tam teraz jak rzadko. Chociaż Ludwik XVIII był człowiekiem dowcipnym, lubił niewybredny żart. Czy najjaśniejszy pan nie raczyłby od tak dla zapewnienia spokoju wiernemu słudze rozesłać ludzi zaufanych, którzy by zbadali nastroje wśród mieszkańców Langwedocji, Prowansji i Delfinatu? Canimus surdis, odparł król, notując dalej swoje uwagi na marginesie Horacego. Dworak roześmiał się, udając, że zrozumiał chemistych poety z Wenuzji, po czym ozwał się. Najjaśniejszy pan nie myli się zapewne, polegając na wierności poddanych. Obawiam się jednak, że i moje przewidywania nie są mylne. Doszły mnie słuchy o rozpaczliwych próbach
czyich?
Bonapartego, albo przynajmniej jego zwolenników.
Kochasiu, nie dajesz mi pracować, strasząc tylko i strasząc.
Wasza królewska mość czuje się wciąż nazbyt bezpieczny i to właśnie spędza mi sen z powiek.
— Cierpliwości, serdeńko, cierpliwości!
— zaświtała mi śliczna myśl na temat pastor cum traheret. — Poczekaj no chwileczkę, potem opowiesz mi resztę. Zapadło krótkie milczenie, podczas którego Ludwik XVIII zanotował maczkiem nową uwagę na marginesie Horacego. Wpisawszy ową glosę — Mów dalej, kochany hrabio — powiedział, wstając z miną człowieka święcie przekonanego, że udał mu się oryginalny i świetny koncept, a nie komentarz do cudzych myśli. — Mów pan dalej, słucham, słucham.
— Sir
— odezwał się Blaka, który przez moment łudził się nadzieją wykorzystania wieści zasłyszanych od Wilforta. — Jestem zmuszony powiedzieć miłościwemu panu, że to niebezpodstawne pogłoski — od takie sobie gadanie na wiatr zaniepokoiły mnie tak mocno. Człowiek, którego mam na myśli, jest rozsądny, zasługuje całkowicie na moje zaufanie i to ja powierzyłem mu pieczę nad południem Francji. Tu książę zawahał się nieznacznie. On to przyjechał rozstawnymi końmi, by mi rzec. Wielkie niebezpieczeństwo zagraża królowi. Przybiegłem więc co tchu, sir, maladucis avidomum. Rzekł Ludwik XVIII, notując dalej. Czy miłościwy pan zakazuje mi nastawać dłużej? Nie, kochany hrabio, ale wyciągnij pan rękę.
Którą? Którą ci się podoba, tu na lewo.
Tutaj, sir? Mówię panu, na lewo, a sięgasz ręką w prawo.
Rozumiałem, na lewo ode mnie.
O, właśnie, trafiłeś pan. Tutaj musi być wczorajszy raport ministra policji.
Ale kochasiu, otoż i pan d'André we własnej osobie. Powiedziałeś, prawda, pan d'André? Spytał, zwracając się do kamerdynera, który istotnie oznajmił przybycie ministra policji. Tak, najjaśniejszy panie, pan baron d'André, powtórzył kamerdyner. Słusznie, pan baron, poprawił Ludwik XVIII, uśmiechnąwszy się nieznacznie. Prosimy, baronie, chodź i opowiedz księciu, co tam porabia obecnie pan de Bonaparte. Nie skrywaj nic, choćby sytuacja była nadal poważna. Proszę, proszę, a może wyspa Elba jest wulkanem, w którego czeluściach narodzi się gorąca i sroga wojna. Bella, Horrida, bella! Pan d'André zachuśtał się z gracją na poręczy fotela, o którą wsparł dłonie. Czy miłościwy pan raczył spojrzeć na wczorajszy raport? Tak, tak, ale powtórz księciu, który nie może go znaleźć, co tam było. Opowiedz mu szczegółowo, czym się trudni uzurpator na swojej wyspie. Panie hrabio, rzekł baron, wszyscy słudzy jego królewskiej mości winni radować się najświeższymi nowinami z Elby. Bonaparte. Tu pan d'André spojrzał na Ludwika XVIII, który, notując pilnie, nie podniósł nawet głowy. Bonaparte, prawił dalej baron, nudzi się śmiertelnie. Całymi dniami przygląda się pracy górników w Lognon. I aby się nieco rozerwać, co i raz się podrapie, wtrącił król. Drapie się? Zdumiał się hrabia. Co miłościwy pan przez to rozumie? Ależ tak, kochany hrabio, czyżbyś zapomniał, że ta znakomitość, ten bohater, ten półbóg jest dotknięty chorobą, która go wyniszcza, zwaną prurigo? Nie tylko to, panie hrabio, ciągnął minister policji. Jesteśmy niemal pewni, że uzurpator niebawem zwariuje.
Zwariuje?
Zwariuje na dobre. Już teraz pomieszało mu się w głowie. Albo rzewnie płacze, albo śmieje się na całe gardło, to znów przesiaduje godzinami na brzegu morza, puszczając kaczki. A jeśli kamień odbije się ze 6 razy, uzurpator okazuje tak żywą radość, jakby znowu zwyciężył pod Marengo albo Austerlitz. Musisz pan przyznać, że to wyraźne objawy szaleństwa.
Albo rozsądku, panie baronie, wtrącił z uśmiechem monarcha. Puszczaniem kaczek po morzu zabawiali się w starożytności wielcy wodzowie. Przeczytaj panu Plutarcha żywot Scypiona Afrykańskiego. Niefrasobliwość tych dwóch personatów wprawiła pana de Blacka w głęboką zadumę. Wilford, nie chcąc dopuścić, żeby kto inny wyciągnął kasztany z ognia, nie wyjawił całej prawdy. Powiedział jednak dość, by minister zaniepokoił się mocno.
Wystarczy, wystarczy, panie baronie. Ozwał się Ludwik XVIII.
To ci widzisz, że Blacka nie daje się przekonać.
Przejdźmy lepiej do innej sprawy. Jakże tam z tym nawróceniem uzurpatora?
Minister policji skłonił się. Nawrócenie uzurpatora? Szepnął hrabia, spoglądając na króla i pana d'André, którzy prowadzili dialog niby pasterze u Wergiliusza. Napoleon nawrócił się?
Całkowicie, kochany hrabio.
Ale na co się nawrócił?
Hołduje teraz wniosłym zasadom. Wyjaśnij to, baronie.
Otóż to, panie hrabio, odpowiedział minister najpoważniej w świecie. Ostatnimi czasy Napoleon dokonał przeglądu swoich wojsk i podczas owej rewi kilku wiarusów, takich sam nazywa, wyraził chęć powrotu do Francji. Uzurpator zwolnił ich, napominając, by służyli prawowitemu królowi. To jego własne słowa, panie hrabio, jestem tego pewien.
No i cóż pan na to?
Zagadnął triumfująco król, zaprzestawszy na moment wertować gruby tom komentarzy, który miał przed sobą.
Uważam, miłościwy panie, że albo minister policji się myli, albo ja jestem w błędzie. Nie sądzę jednak, aby pan minister, który czuwa nad bezpieczeństwem i honorem jego królewskiej mości, mógł się mylić. I to ja zapewne popełniam błąd. Mimo to, będąc na miejscu najjaśniejszego pana, porozmawiałbym z tym człowiekiem, o którym wspominałem. Będę nawet nalegał, żeby miłościwy pan wyświadczyć mu raczył tę łaskę.
Bardzo chętnie, kochany hrabio. Za pańską instancją przyjmę, kogo tylko zechcesz, ale pragnę go przyjąć z bronią w ręku. Panie ministrze, czy masz pan raport świeższej daty, bo ten jest z 20 lutego, a dziś już mamy 3 marca?
Nie, miłościwy panie, ale oczekuję go z godziny na godzinę. Wyszedłem wcześnie.
Może dotarł na miejsce podczas mojej nieobecności. Idź pan do prefektury, a jeśli raportu nie ma, no cóż, dorzucił śmiejąc się Ludwik XVIII, wysmaż go pan jakoś, bo to dla was nie nowina, nieprawdaż? Ach, najjaśniejszy panie, dzięki Bogu, nie potrzeba tutaj nic zmyślać. Co dzień nasze biurka zasłane są drobiazgowymi donosami. Otrzymujemy je od gromady hołyszów, co spodziewają się, że tak czy owak wynagrodzimy im usługi, których nie oddają, ale które oddawać by pragnęli. Stawiają na chybił trafił, łudząc się, że któregoś dnia ich proroctwa zniszczą się niespodziewanie. Wybornie, wybornie, idź pan zatem, a pamiętaj, że czekam. Pobiegnę i zaraz wrócę. Najjaśniejszy panie, za 10 minut znów tu będę. A ja, miłościwy panie, pójdę do mojego wysłannika. Nie gorączkuj się, kochanku, nie gorączkuj się. Zmitygował go Ludwik XVIII. Doprawdy warto by zmienić twój herb. Damy ci orła z rozwiniętymi skrzydłami, trzymającego w szponach ofiarę, która daremnie chciałaby umknąć. Zaopatrzymy ten herb dewizą Tenax. Jestem na rozkazy, miłościwy panie, odpowiedział de Blacas, gryząc palce z niecierpliwości. Chciałem się pana poradzić o ten urywek. Molly fugis angelitu. Jak pan wiesz, mowa tu o jeleniu uciekającym przed wilkiem. Przecież jesteś pan myśliwym i wielkim łowczym. Jako więc znawca spraw myśliwskich, co byś sądził o tym Molly angelitu? To nadzwyczaj zajmujące, sir, ale ufrączy jeleń, o którym najjaśniejszy pan wspomniał, przywodzi mi na pamięć mojego wysłannika, albowiem przebył on karetką pocztową 200 mil i to w 3 dni. Ale cóż tyle fatygi i zachodu, mój kochany hrabio, skoro mamy telegraf, dzięki któremu można załatwić taką sprawę w kilka godzin. A trzeba dodać, że telegraf nie utrudzi się przy tym wcale. O, miłościwy pan krzywdzi tego młodzieńca, który pełen zapału przybywa z daleka, aby przekazać pożyteczną informację. Choćby ze względu na pana de Salvi, za którego instancją wnoszę moją prośbę. Racz wasza królewska mość przyjąć go łaskawie. Pan de Salvi, szambelan mojego brata? Tak, on sam. To możliwe, siedzi akurat w Marsylii. Stamtąd właśnie do mnie pisze. Czy i on napomyka coś o spisku? Nie, ale poleca moim względom pana de Villefort i prosi, żebym go wprowadził do najjaśniejszego pana. Pan de Villefort? Krzyknął król. Ten wysłannik nazywa się de Villefort? Tak, miłościwy panie. I on to przyjechał z Marsylii? We własnej osobie. Czemuś mi pan od razu nie powiedział nazwiska? Spytał król, a po twarzy jego przemknął cień niepokoju. Sir, anim przypuszczał, że najjaśniejszy pan zna to nazwisko. O, tak, kochasiu. To człowiek poważny, wykształcony, a przede wszystkim ambitny. I do diaska znasz pan jego ojca.
Jego ojca?
Tak, to Noirtier.
Noirtier, żerondysta? Senator?
Tak, właśnie.
I najjaśniejszy pan korzysta z usług człowieka, którego ojciec,
mój miły przyjacielu, nic tu nie pojmujesz. Powiedziałem ci przecież, że Villefort to ambicjusz. Dla kariery poświęci wszystko, nawet rodzonego ojca.
A zatem, sir, czy mogę go wprowadzić?
Momencik, hrabio. Gdzież on jest? Pewnie czeka na dole w mojej karecie. Idź pan po niego.
Biegnę.